Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Spotykamy się ponownie, tym razem, żeby porozmawiać sobie o serialu The Last of Us. Wiemy, że już pewnie wszyscy o tym gadali, zresztą u nas też pojawiały się treści na ten temat, czy to na Filmomaniaku, czy na gry online, ale postanowiliśmy podejść dzisiaj do tematu od strony trochę krytycznej, żeby pospierać się o pewnych rzeczach, ale no oczywiście jednocześnie chwaląc całą tę produkcję, bo mimo wszystko nie da się inaczej. Będziemy mówić o kontekście Last of Us jako serialu, który jest świetną adaptacją cutscenek z gry, ale gry w tym wiele nie ma. Przy okazji oczywiście zahaczymy o masę różnych rzeczy, trochę spoilerowych, ale uznaliśmy, że po pierwsze historia z gry no, ma już 10 lat na karku, więc
prawie 10 lat,
więc ciężko tutaj mówić o spoilerach. Jeśli ktoś serialu nie oglądał, łącznie z finałem, to odłóżcie sobie posłuchanie tego podcastu na moment, jak już obejrzycie, a jeśli wam to w ogóle nie przeszkadza, to słuchajcie dalej. Dzisiaj mam ze sobą dwóch gości, już słyszeliście Ufała.
Dzień dobry.
Jest też z nami Maciek Pawlikowski.
Cześć.
Ja jestem Michał Mańka i zacznijmy sobie podsumowanie. Ufał, ty mówiłeś o jakby zajawiłeś nam dzisiejszy temat, więc broń się od początku. Dlaczego?
Podoba mi się to hasło, że to jest najlepsza adaptacja cutscenek z gry. Oczywiście bardzo hasło przewrotne, bo w sumie jest to najlepsza adaptacja gry. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, oglądałem chyba wszystkie, łącznie z tym gównem, który się nazywał Street Fighter w 95 roku. I muszę powiedzieć, że jeszcze nikomu nie udało się chyba z jednej strony tak wiernie przenieść gry, z drugiej strony stworzyć z tego produkt, który bez problemu jest adresowany do kogoś, kto o grze nie ma zielonego pojęcia. Mam doskonały przykład w domu, bo moja dziewczyna jest... Z gry widziała może kilka cutscenek raptem, ale zielonego pojęcia nie miała, co się wydarzy. Wiedziała, kim jest Ellie i Joel i to w zasadzie tyle. I podobało jej się bardzo. Nawet zapytałem ją wczoraj o ocenę, powiedziała, że 9 na 10. No to ja aż taki dobry nie będę, troszkę niżej bym to ocenił, ale mimo wszystko uważam, że jest to najlepsza adaptacja gry komputerowej, jaka do tej pory ujrzała światło.
Czyli 8,5.
8,5 na 10 tradycyjnie tak.
Dobrze.
Od 2015 jestem wierny.
Ale to ja bym się w takim razie pokusił o stwierdzenie, czy to nie jest dlatego, że sama gra jest po prostu gotowym filmem?
Trochę tak, bo właśnie w tym ukrywa się cała przewrotność stwierdzenia, że jest to najlepsza adaptacja cutscenek z gry. W dużej mierze myślę, że to była może nawet mądra decyzja, że z serialu grę usuwamy po prostu, zwyczajnie. I nie silenie się na zrobienie wiernej adaptacji gry z gameplayu okazało się zbawienne dla samej historii. Po prostu opowiedziano historię. Historię o ludziach, a nie o tym, czy rzucę cegłą i kliker pójdzie kawałek dalej. Chociaż nie ukrywam, że nawet gdy pojawiały się klikery, przecież to był tak naprawdę mały procent całego serialu, to można było się pokusić o takie akcenty, które gracze by docenili, no bo wiadomo, że sporo graczy to jednak oglądało.
Czy dla mnie takim najbardziej w twarzy rzuconym odniesieniem się do gry i takim właśnie oczkiem puszczonym do graczy jest moment w finale, kiedy Joel próbuje zwrócić uwagę Ellie i mówi jej, że... Chodź, to pomogę ci się wspiąć na górę. I tam jest ten cytat po prostu dosłownie, I'll give you a boost. I biorąc pod uwagę, jak często w grach Naughty Dog ten element się pojawia, to dla mnie to jest takie właśnie mrugnięcie okiem do graczy, że to tam zostało.
To też jeszcze ciekawe, bo na końcu zrzuca mu drabinę, nie? Czyli coś, co się nie zdarzyło przez cały serial. A jak wiemy, przenoszenie desek, drabin, zwłaszcza w pierwszej grze, to jest no, stały element, główna atrakcja to nie, ale jest to jedna z atrakcji gameplayowych, więc...
True. Dobra, Maciek, a jak ty to odbierasz? Dobra adaptacja, zła adaptacja? Dużo w tym gry, mało w tym gry?
Wiesz co, ja zrozumiałem, jak bardzo będzie mi brakować tego serialu, kiedy w poniedziałek obejrzałem ostatni odcinek i zdałem sobie sprawę, że za tydzień w poniedziałek wrócę o 20 do domu i nie siądę tak jak zawsze z dziewczyną i nie obejrzę kolejnego odcinka.
Nie oglądałeś o 4 rano?
Nie, nie.
Chłopie, no, ja o czwartej rano już oglądałem.
Nie jestem aż tak rannym Markiem, ale zdałem sobie sprawę właśnie, że to już koniec, nie? Że będę teraz musiał czekać na tą dwójkę. I zrobiło mi się autentycznie smutno, bo bardzo mi się podobało. Aczkolwiek podobnie chyba jak UV, nie rozumiem za bardzo aż tak dużego hypu, bo jakby zachwyt nad samym serialem jest miejscami aż wręcz histeryczny i zastanawiam się dlaczego. Z jednej strony trochę tak jakby to było coś na miarę, nie wiem, pod względem aktorstwa Sukcesji, a pod względem scenariuszu Breaking Bad. Tymczasem to jest po prostu dość prosty serial. Wychodzą z punktu A, idą do punktu B, po drodze dzieją się różne rzeczy, ale kręcone to jest też, nie ma tam ani super pięknej scenografii, raczej kręci się to tak, żeby nie wydać 5 milionów dolarów na CGI i no właśnie scenografię czy zdjęcia, więc jakby nie ma tam żadnych takich elementów, które wywoływały we mnie Jezus, po prostu wow, nie? Wydaje mi się, że właśnie, że dzięki temu, że znałem grę, odbierałem to znacznie lepiej, bo porównywałem to ze swoimi emocjami, ze swoimi wspomnieniami o danej grze. A jednocześnie tak samo brakowało mi tych elementów, które dla mnie to były takie ikoniczne momenty. Na przykład w grze przedzieramy się przez kampus studencki. Jest tam taka scena, kiedy Joel wpada do piwnicy, musi odpalić generator prądu. Ten generator prądu wywołuje... ściąga na niego zombie. Jakby brakowało mi takich
scen. Jakie zombie? Nie wolno używać słowa zombie.
Grzyby.
W temacie Last of Us. Zainfekowani.
I albo scena gdzieś pod koniec, w którym przekradamy się przez korytarz, gdzie zainfekowani na stojąco śpią. Strasznie mi tego brakowało. Nie rozumiem w sumie czemu...
To jest w ogóle jeden z takich ciekawszych aspektów. Rozmawiałem o nim wczoraj. Dlaczego... Musimy tutaj powiedzieć kilka rzeczy. Michał uważa, sorry Michał, że powiem za ciebie, że generalnie im mniej tego elementu zombie, nazwijmy to, w tym serialu, tym lepiej.
To prawda, zgadzam się.
A ja uważam, że w trosce o odpowiednie wyważenie proporcji, o odpowiednie pokazanie, że jednak to zagrożenie jest i że ta misja Joela jest po coś, to mogłoby być tego elementu zombie więcej. I teraz tak, brakowało mi trochę... Maciek powiedział to idealnie. To nie chodziło o to, że co 15 minut musiałaby być walka z runnerami, że tu się pojawia clicker, że tu się pojawia bloater i tak dalej. Chodzi o to, że na przykład mogło być masa rzeczy, gdzie oni po prostu czują obecność zainfekowanych. Nie muszą... z nimi walczyć, mogą się koło nich przekradać, mogą ich omijać, ale oni są. A ich w serialu od pewnego momentu po prostu nie ma.
Znaczy ja totalnie potrafię zgodzić się z argumentem, o którym mówicie, że w momencie, kiedy nie ma tych zainfekowanych, to brakuje celu, dla którego w ogóle tam dążą. To znaczy z serialu da się odnieść wrażenie, że zainfekowani są wokół miast, bo tam były skupiska ludzi, ale jak sobie idziesz przez wioskę, to w sumie masz luzy.
No i jak idziesz przez miasto, to w sumie też, bo w Kansas City wytłumaczyli to fabularnie, upchnęli zainfekowanych w podziemiach miasta, ale już jak dotarli do Salt Lake City, to cisza i spokój.
No tak, bo tam w grze normalnie też jeszcze były sekwencje
przystanek tunelu, autobusowy też.
Tak, zanim ten. Więc od tej strony totalnie, jak najbardziej, potrafię się zgodzić, że wtedy brakuje tego elementu, że po co oni w ogóle idą do tego Salt Lake City, bo skoro i tak tych zainfekowanych jest tak niewiele, to whatever. Z drugiej strony, ja tutaj to odbieram tak, że w momencie, kiedy dwójka przestała tak bardzo się skupiać, w sensie gry dwójka, przestała się tak bardzo skupiać na właśnie zainfekowanych i znacznie więcej postawiono na historię i problemy ludzi, to serial poszedł dokładnie tym samym kierunkiem, czyli po prostu zaangażowanie Druckmanna i zresztą wydaje mi się, że też sam Craig Mazin, który no jednak nie wywodzi się z growych klimatów, postawił na ludzkie historie, które są po prostu, no myślę, ciekawsze same w sobie niż historia w świecie zombie. Ale
ja nie mam z tym problemu, Michał, tylko zauważ, że i pierwszy odcinek, który pokazał cały wybuch epidemii i ten kapitalny, chyba najlepsza retrospekcja w grze, która się działa w Jakarcie i taki tam było bardzo duże napięcie, taki ładunek emocjonalny związany z tym, że co my mamy właściwie z tym zrobić. I to słowo, które pada na końcu tej retrospekcji, zbombardować. I to uświadamia, jak dużym jest to problemem. I nagle on jest wyciszany. Sukcesywnie jest wyciszany. Tak naprawdę jedyną znaczącą sceną z zainfekowanymi jest ta scena w odcinku 5. Ten wątek z Henrym i z Samem. Mhm. I pokazano bardzo dużą liczbę zainfekowanych, walkę taką dość otwartą, ale pokazano ją też w nocy, co skłania mnie tu do kolejnego stwierdzenia, po prostu nie chciano pokazywać potworów. Bo szczerze powiedziawszy, ja mam zawsze takie wrażenie, że ilekroć, nie wiem, przypomina mi się teraz Doom na przykład, ilekroć próbuje się pokazać potwory z gier w takiej wersji live action, zawsze wyglądają one badziewnie. I szczerze powiedziawszy, klikerzy też tu nie wyglądali zbyt super, a pokazanie ich w nocy, w dystansie zmieniło trochę optykę.
To ja mam taki odbiór, że klikery wyglądały spoko, kiedy były pojedyncze w scenach, to znaczy kiedy oni nosili praktyczne elementy i tam gdzieś na close-upach te rzeczy były zrobione, ale scena, gdzie było ich dużo właśnie tam nocna przy ucieczce, no była takie no, typowe CGI po prostu. Ja jestem jeszcze w tej wyjątkowej sytuacji i ja nie mogę się za bardzo wdawać w szczegóły, ale ja widziałem ten serial zanim on wyszedł w całości i miałem niedokończone wersje tego serialu. I no, tak jakby,
znaczy bez efektów specjalnych wszystkich.
Bez tak? części efektów specjalnych, co oznaczało, że na przykład no, scenę w nocy właśnie tą, gdzie jest atak zainfekowanych, widziałem na trzech różnych etapach ukończenia w zależności od ujęcia i to było jakieś tam puste elementy bez właśnie nacierającej fali. Takie bardzo proste CGI, jeszcze bardzo koślawe, niedokończone i też finalne ujęcia. I po prostu to wszystko było pomontowane, no bo pewne ujęcia były skończone, pewne nie. Ja pewnie nie mogę się za bardzo wdawać w szczegóły, jeśli nie chcę, żeby HBO zaraz mnie goniło po prostu z nożem. Ale to było też po prostu samo w sobie ciekawe doświadczenie i sam fakt, ile tego CGI jest w miejscach, w którym się wcale tego nie spodziewamy, to jest no, też po prostu urocze. Sam wgląd w to, jak kręci się filmy i nawet zwykłe ujęcia, w których oni jadą samochodem po autostradzie, nagle się okazuje, że no nie, tutaj jest sporo CGI, bo na przykład trzeba było usunąć samochody, które gdzieś tam stały w oddali. Więc to są jakieś takie trivia poboczne. Mam nadzieję, że pan John HBO zaraz mnie nie będzie gonił.
Ale nie macie w ogóle wrażenia, że w związku z tym, że jest tak mało zainfekowanych w serialu, to jakby sam temat epidemii przestaje być istotny?
Właśnie o tym gadałem z moją dziewczyną, bo w gruncie rzeczy jest bardzo duży impact ostatnich scen. Znaczy decyzji, którą podejmuje Joel za Ellie. Mhm. I no, musimy użyć tego spoilera, więc sorry.
No, ale umówmy się, to jest prosto z gry.
Więc w gruncie rzeczy Joel sprawia, że dla świata nie ma ratunku klasycznego, tak? Czyli to niedawno mieliśmy COVID, szczepionki i tak dalej.
Ja się zaraz z tym nie zgodzę, ale to za chwilę.
Nie.
Zaraz się nie zgodzę w kontekście tego, dlaczego nie ma nadziei, bo serial pewne rzeczy pozmieniał. Ale mów.
A chodzi mi o to, że mamy na pierwszym planie osobę, która teoretycznie może sprawić, że ta szczepionka powstanie. Może szczepionka chronić ludzi przed zarażeniem? Może, tego nie wiemy. Mogliby to w serialu zmienić oczywiście. Mogłaby sprawić, że część tych ludzi dałoby radę uratować. Po prostu, zwyczajnie. I w sytuacji, gdy tak naprawdę bohaterowie wydostają się z jednego miasta, docierają do drugiego, dużego miasta oczywiście, i dowiadują się, że ludzie tam mieszkający bez problemu uwięzili wszystkich zarażonych, czyli na powierzchni można żyć całkowicie normalnie, nagle nie ma tego problemu. Idziesz na wieś, nie spotykasz zainfekowanych. Jesteś w mieście z problemem, albo się uporano, albo się nie uporano, ale w końcu można się domyślać, że ktoś się z tym upora, bo liczba zarażonych też jest w pewnej mierze skończona, więc można też ich powystrzelać. I nagle okazuje się, że okej, przetrwała garstka ludzi, ale nie ma takiego zagrożenia, że jeśli się trzymamy tych standardów, które zostały przez 20 lat opracowane, nie wejdziemy na grzyba, tak? Może go też spróbujemy jakoś wyplenić. to jest szansa, że przetrwamy i nie potrzebujemy do tego szczepionki. Po prostu tyle.
Nie, to ja się chciałem odnieść do zupełnie innej rzeczy i tutaj jest już taki spoiler stricte z serialu, a nie z gry, więc no, ostrzegaliśmy, że będą. Biorąc pod uwagę, że serial pokazał, jak w pewnym sensie zarażona została Ellie, kiedy się urodziła, a w zasadzie jej matka, i czyli innymi słowy, jak nabyła odporności, to jakby nie jest to humanitarne, ale tak samo wydobycie tej informacji z Ellie nie było humanitarne, w sensie wydobycie grzyba. No jest sposób na zrobienie tego raz jeszcze. No,
ale my nie wiemy, czy to jest po prostu standard, czy nie. Czy to no
oczywiście
nie
wiemy, czy jest standard, ale na tym polegają badania i eksperymenty.
Czy chcesz dawać gryźć matki?
Tak, tuż przed porodem, żeby zobaczyć, czy dziecko się...
Rewelacyjna metoda.
Chodzi mi o to, że jakby to brzmi totalnie głupio, ale to nie jest... Ellie nie jest jedyną nadzieją.
Gra nigdy nie powiedziała, w jaki sposób
dokładnie
Ellie,
o to
dlatego sama gra już dawała taki był ten margines, tak, że skoro jest jedna dziewczynka, która jest odporna, to w tym wśród tych wszystkich, którym udało się przeżyć, też może istnieć ktoś odporny.
To przyznam, że ja tego tak nigdy nie odebrałem.
A ja tego odebrałem.
W serialu w grze miałem takie podejście, że to jest ten jeden przypadek na nie wiadomo jak wiele, gdzie to zadziałało. Nie wiemy dlaczego, ale no po prostu to jest jedyna nadzieja. I w momencie, kiedy zobaczyłem serial, to mówię, aha, no to jest sposób.
Super sposób.
Więc ja rozumiem, że to brzmi jak jakby sposób znanego doktora z czasów II wojny światowej na rozwiązywanie pewnych sytuacji.
Wiesz co, miałem dokładnie takie skojarzenie.
I jakby ja się z tym nie kryję. Na szczęście obracamy się w temacie kompletnej fikcji i sam bym w życiu takiej decyzji nie podjął, ale serial mi dał takie przeczucie, że okej, czyli można to zreprodukować sytuację, w której znalazła się Ellie i możemy spowodować, że ktoś też jest nie ten. Inna sprawa, że jakby tak już się wgłębić w to, to nikt tak naprawdę tej informacji nie posiada, bo te informacje posiadała tylko
Marlene.
Nie była świadoma tego.
Tak, ale powiedziała jej matka Ellie, że
została ugryziona po.
No tak, że odcięła pępowinę, po co nie było prawdą oczywiście. Nie?
Tak, no bo to była ściema, bo ona została ugryziona przed odcięciem pępowiny, a masz rację, Marlene usłyszała, że została ugryziona już po tym, jak urodziła młodą. Więc i teraz tak, wszyscy mi będą w komentarzach pisać, że mam makabryczne eksperymenty w głowie. Nie, ja po prostu tak to odebrałem, że da się zreprodukować sytuację, by pojawiła się Ellie 2.0 i dla mnie z tego powodu ta decyzja...
A jak to będziesz potem sprawdzać?
Joela.
Minie 10 lat i dobra.
Nie wchodźmy w to, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że z tego powodu decyzja Joela w serialu dla mnie nie miała aż tak wielkiej wagi. I to jest ten problem, ale to jest moje subiektywne odczucie, że w grze odebrałem to zupełnie inaczej niż w serialu.
Wiecie, z czym mamy ogólnie problem my, cała nasza trójka, która tutaj siedzi.
Że graliśmy w grę.
Dokładnie. Widać to bardzo dobrze w sytuacjach, kiedy się rozmawia o tym serialu tydzień w tydzień z kimś, kto w grę nie grał. Bo z racji tego, że ktoś w grę nie grał, ale wie, że ty grałeś, będzie ci zadawać różne pytania. I ja mam takie wrażenie właśnie po tych rozmowach, że w gruncie rzeczy my, ludzie, którzy grali w grę, mają bardzo duży komfort, bo nam nie trzeba rzeczy dopowiadać. Mhm. Po prostu my wiemy, że są pewne stałe, my wiemy, dlaczego ta szczepionka jest ważna, mało tego, my wiemy, co się będzie działo w drugiej grze. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta wiedza, to backstory całe, które w serialu w jakiś sposób musiałoby zostać opowiedziane, żeby serial został zrozumiany, ty je masz już w głowie i ty odbierasz to zupełnie inaczej. Dlatego dziwi mnie trochę, że tak to odebrałeś, że ta decyzja dla ciebie nie ma takiej wagi, bo ja tego tak nie odebrałem. Ja po prostu zdaję sobie sprawę, że ona nie ma wagi. Bo jest mało zainfekowanych. W ogóle nie wpadłem na pomysł, żeby móc spróbować otworzyć akcję, ale spoko.
Sorry.
Bardziej chodzi mi o to, że to są dla mnie takie oczywiste stałe, Że to jest spoko.
Znaczy, tak, inna sprawa, że my, znając tę historię, te rzeczy nie wywołują aż tak większego wrażenia, dlatego na mnie największe wrażenie wywoływały odcinki, które miały oryginalny content, w sensie napisane przez scenarzystów, a nie odtwarzające grę do końca. Dlaczego podobał mi się odcinek z Billem i Frankiem? Właśnie dlatego, że był czymś kompletnie nowym, osadzonym w tym świecie.
Tak, ale z drugiej strony na przykład wprowadzenie innych postaci pije tutaj do wątku Henry'ego Sama, którego ścigali ludzie w Kansas, też w sumie nowe miasto, bo w pierwszej grze był Pittsburgh. Był taki sobie, szczerze powiedziawszy. I poza tym jednym odcinkiem, który był, bardzo się wyróżniał, który był w dużej mierze dość oryginalny, to tak, szczerze powiedziawszy, wszystko, co wprowadzono obok, to nie było takie fajne.
No to dla mnie na przykład...
A na przykład zmiany, których dokonano, też nie były fajne dla mnie.
Dla mnie spoko była kwestia chociażby Jackson, które jest miejscem spotkania, a nie Tamy. Bo
no tak.
Jak grałem sobie w jedynkę tuż po tym, jak skończyłem serial, w sensie w ten remake, i tak sobie przechodziłem to wszystko po kolei, aha, dobra, to tu inaczej, to tu inaczej, to ten. No i tak, no to ta ma po cholerę jest, nie? W sensie jest tylko po to, żeby nie renderować dużego miasta ludzi i nie pokazywać osady, bo jeszcze na przykład nie mamy pomysłu, jak to zrobić.
Być może, ale
stworzyła.
Wiem, ale nie? Pamiętaj, że i Tommy, i Joel, i Ellie widzieli Jackson.
No
z
tak,
daleka, teoretycznie.
Pod sam koniec...
Tej całej sekwencji.
Tak.
Więc to też nie jest tak, no i teoretycznie dotarli do tego miasta. Masz dużo racji w tym, że na pewno jest to zabieg, bo ja już nie pamiętam, kiedy o pewnych rzeczach rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy dużo o tym serialu, w trakcie, po konkretnych odcinkach i tak dalej. I Michał tutaj bardzo słuszną rzecz zauważył, że w gruncie rzeczy Jackson pokazano, żeby lepiej spiąć to z dwójką. I w sumie ja się zgadzam, bo została po prostu utworzona taka idea domu, czyli jakiejś enklawy, która jest totalnie odosobniona, jest w niej spokój, nic jej nie grozi, ma wysoką palisadę, bramy, wieże strażnicze, społeczność, komunę taką totalną, ale powiedzmy oni są zorganizowani, są w stanie przetrwać. Więc kiedy Joel na końcu mówi Ellie, że możemy wrócić do Jackson, mając już świadomości, że to jest właśnie takie sanktuarium w tym takim bardzo brutalnym świecie, to faktycznie jest to dom i to robi dużo większe wrażenie niż ta scena na tam.
Tym bardziej, że oni chatę już dostali tak naprawdę, w sensie no, umiejscowiono ich w domu konkretnym, więc to się gdzieś dzieje. I ja przyznam, jestem trochę zaskoczony, że pod koniec pierwszego sezonu, bo było wiadomo na bank, że będzie sezon drugi, w sensie nie wyobrażam sobie, żeby HBO nie podpisało tego drugiego sezonu przed skończeniem robienia pierwszego.
Wiesz, różnie z tym.
Ale jestem bardzo zaskoczony, że nie wprowadzono zajawki drugiego sezonu, że nie postawiono na postać Abby jako nawet takiego małego teasera, która gdzieś się przewija w jednej scenie, bo mamy postać Diny, która się pojawia dosłownie na 2 sekundy.
Znaczy my nie wiemy, czy to znaczy, jest Dina.
No, my wiemy, znając
znaczy
dwójkę.
Wiemy, tak. Ale, podejrzewamy, ale, że to ona. Nie?
Tak, i chodzi mi o to, że to jest smaczek dla graczy tak naprawdę, ale można było przecież spokojnie, bo tak się robi w sezonach seriali, że często kończysz sezon zajawieniem jakiegoś problemu, który będzie rozwijany dalej. I no, jestem dlatego trochę zaskoczony. Nie mówię, że to jest złe, po prostu myślałem, że może skoro już korzystają z dorobku dwójki w pewnym sensie, że gdzieś zajawią drobiazgowo ten wątek Abby, że na przykład, nie wiem, dostaniemy scenę, w której młoda dziewczyna potem wchodzi do sali i widzi tylko te wszystkie trupy i nie wiemy, że ona jest córką tego doktora, ale no, no jest to jakiś tam teaser. Może wynika to z tego, że nie obsadzono jeszcze roli Abby, o czym myślę, że też warto pogadać później.
Ale nie wiem, czy chcę dotykać tego tematu.
Nie. Mnie się podoba to, co opowiadałeś wcześniej, ale chciałem się tylko odnieść szybko do drobiazgu, że to nie jest problem jedynie Last of Us, jeśli chodzi o tą wygodę osób, które znają materiał źródłowy, bo nieraz spotkałem się ostatnio z opiniami, że na przykład filmy o Harrym Potterze mają dokładnie ten sam problem. Jeśli znasz oryginał, wszystko jest dla ciebie jasne, ale jeśli ktoś zupełnie świeży ogląda te filmy, to tam są pewne takie przeskoki informacji, że film staje się, i to chodzi o późniejsze filmy, że one stają się odrobinę nielogiczne, jeśli nie masz tego całego backstory wynikającego z książek.
Ale wiesz co, ja nie wiem, czy to jest case The Last of Us, bo wydaje mi się, że sam serial jest zrozumiały, ma bardzo prostą konstrukcję. Co jest może być niezrozumiałe, to pewne emocje albo przejścia między stanem jednym a drugim w bohaterach. Tak? Dlaczego Joel nagle przestaje traktować Ellie jako kulę u nogi, no, a zaczyna traktować jako córkę.
Trochę tego zabrakło w tym serialu, mam wrażenie. I dlatego powiem ci szczerze, że odcinek trzeci w tym kontekście, mimo że całkiem fajny, wydaje mi się, jak już patrzę teraz na całość, zbędny. Podobnie mam trochę z Left Behind. Moim zdaniem poświęcenie całego odcinka na ten dodatek to był błąd. Tam mało się dzieje. Ta relacja nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Moim zdaniem można było bardzo skrócić ten cały fragment, zrobić go w takiej formie mniejszej retrospekcji lub po prostu podzielić ją. Nie wiem, zrobić z tego dwie retrospekcje. Głównie to, jak Ellie została ugryziona i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi czasu antenowego, żeby pokazać dobrze te relacje. Wynika to trochę z faktu, że bardzo dużo w kwestii budowania relacji pomiędzy Joel a Ellie odbywało się też w trakcie, nie tylko w cutscenkach. Mm-hmm. Podróż, bardzo dużo dyskusji na różne tematy. To o tym się zapomina, ale oni rozmawiali sporo ogólnie. A jedyne takie, nie wiem, przecinki w tym wszystkim to jest, opowiem ci dowcipy z głupkowatej książeczki, nie? I tak dalej, co oczywiście wiadomo, jest też nawiązaniem do gry i spoko, ale to jest tylko jakiś odprysk całości, a tam się bardzo dużo działo w trakcie wędrówki, jeśli chodzi o rozmowy. I serial tego nie potrafił przełożyć, bo tego nie było. Dlatego serial w dużej mierze próbował pokazać takimi mocnymi scenami, typu scena w Jackson, że on się nie nadaje. Tutaj był ten moment taki, że już Joel nie chciał drugi raz stracić dziecka. Nie? To tak można było przetłumaczyć. I tych scen było za mało.
Ale strasznie mi się jeszcze przypomniała mi się scena z serialu. Chyba jej nie ma w grze. Kiedy Joel tłumaczy Ellie, czym byli kontraktorzy, podwykonawcy gdzieś tam na budowie i mówi to w taki sposób, jakby oni byli jakimiś nieprawdopodobnymi mistrzami świata.
Tak, że on się chce pokazać jako taki, czym on
i ona go naprawdę słucha, wiesz, taki, okej. Okay.
Ale dlatego tutaj ta relacja mimo wszystko, chociaż nie jest nie nakreślono jej w tak dokładny sposób tego procesu, ale są te momenty, gdzie totalnie kupujesz budujące się jakieś tam polubienie się po prostu, bo sam fakt, jak Joel w końcu, i to nie pamiętam, czy to jest scena w lesie, czy jak oni są właśnie w Kansas City, że nagle on mówi, żeby przeczytać mu jakieś tam kolejne
Kansas,
rzeczy.
W Kansas to było, jak leżeli.
Tam zanim Henry z Samem na nich chyba trafili.
Albo faktycznie w lesie, kurde, nie pamiętam.
No ale ten, że wydaje mi się, że to było w Kansas. I nagle jest, że tam to poczytaj tego Livingstona jeszcze i ona taka zapalona nagle jest do tego i on po raz pierwszy zaczynają puszczać nerwy u Joela i on faktycznie tam śmieje się z czegoś, co ona mu mówi, a to nie jest takie tylko mimochodem. Druga rzecz, serial ma dla mnie dokładnie ten sam problem, który ma gra w tej relacji, to znaczy po sekwencji, gdzie Ellie jest porwana przez kanibali i tam Joel ją odbiera, potem zaraz jest przeskok do Salt Lake City. No, i gra ma ten sam problem, co serial, bo nagle zachowanie Joela zmienia się o dużo stopni. No, nie powiem 180, ale on tam nagle staje się po prostu kochającym ojcem, który chce zrobić wszystko dla swojej córki. W momencie, kiedy Eliza to ma powiedzmy za sobą te demony tego, co właśnie przeżyła, więc ona jest średnio, ale on tak bardzo, bardzo próbuje i gra robi to samo dla mnie i tam brakuje mi po prostu jakiegoś drobnego elementu pomiędzy, gdzie widać ten taki to przejście nastrojów, że on właśnie chce starać się coraz bardziej, a ona się chwilowo zamyka, bo musi przeprocesować to wszystko, co przeżyła. Więc miałem nadzieję, nie ukrywam, że serial trochę to rozbuduje i że skoro dopisują nowe rzeczy, to że zobaczymy chociażby, nie wiem, 10 minut dodatkowej treści pomiędzy sytuacją w tym, nie wiem, co się Lakeview nazywało chyba, to miejsce, a właśnie Salt Lake City. No i tak Szkoda.
A macie takie sceny w serialu, które wybrzmiały wam lepiej niż te z gry?
Tak. Scena samobójstwa Henry'ego. Po prostu w serialu dużo lepiej zrobiona. Znaczy, właśnie to też jest ten patent, nie? Ja już wiedziałem, że to się stanie. Nie? I zastanawiałem się, czy to zrobią w ogóle, bo jednak to jest jak na serial live action, to jest bardzo mocna scena. Dla mnie to wybrzmiało dużo mocniej niż w grze. Ja jak już siedzieli w pokoju i wiedziałem, że Ellie jest zamknięta z Samem w pokoju i wiedziałeś już, no bo wiesz to, że Sam się stanie zainfekowany, znaczy no Sam był już zainfekowany, w sensie przemieni się. To dobre słowo chyba, nie? Tak się mówi. Ale jednak mimo wszystko poskładali to bardzo fajnie. I to jest chyba najbardziej mocarna scena w ogóle dla mnie z całego serialu. Byłem trochę zawiedziony Davidem, tam liczyłem na bardzo duże fajerwerki, ale dla odmiany to uważam, że zrobili najgorzej. Bardzo spłycono kwestię Davida. Wracając jeszcze do zainfekowanych, muszę to powiedzieć, sorry. W grze było tak, że ona w jakimś sensie zdobywała trochę zaufanie do Davida. Bo gdy...
oni się bronili tam razem.
Tak,
no?
Bronili się i wtedy David wyciągnął broń. To było bardzo znaczące dla kontekstu tej znajomości, bo ona im kazała broń odłożyć, czyli po prostu pozbawiła ich pukawek, od których mogła zginąć, a mimo, że David miał broń, wyciągnął ją w sytuacji, kiedy naprawdę musieli się bronić. Dla mnie to był w grze taki fajny moment, w którym byłem zaskoczony. Zabrakło mi, że tego nie ma w grze i ta relacja pomiędzy nimi nie była aż tak mocna, że nie było tej przestrzeni na to, żeby ona mu po prostu próbowała zaufać. I właśnie zrzucam to na karb tego, że na przykład w Left Behind za dużo czasu poświęcono na sam dodatek, a nie było czasu, żeby zbudować takie rzeczy.
Znaczy fakt, Left Behind jest takie... Z jednej strony chcą ci po prostu zbudować większe przywiązanie do Ellie, no bo jednak to jest odcinek, który skupia się kompletnie na niej. Gra zresztą robiła
to samo
w tym momencie, tylko to nie był dodatek Left Behind, tylko to był ten wątek z Davidem.
Dokładnie,
nie?
Tak.
No a tutaj jednak to by było śmieszne, jakby masz finał w Salt Lake City, oni wracają i na przykład retrospekcja Left Behind pojawia się w momencie, jak Ellie leży w samochodzie u Joela i...
Nie, lepiej, jak ona mu opowiada, że w sumie miała taką koleżankę, bo to, że w ogóle istniała Riley, tak. To się dowiedzieliśmy koniec.
To by tak rozwaliło tempo tego finału, jak tego...
Nie mówię o tym. Wiesz co, wydaje mi się, że samym problemem chyba był dodatek, bo niepotrzebnie zrobiono cały odcinek o ich pobycie w tej galerii handlowej. Można było to po prostu skrócić.
Znaczy tak, zgadzam się, to mogło być krótsze i trochę mogłoby na tym zyskać, zostawiłoby miejsce na inne rzeczy. Ja jestem ciekaw, ile rzeczy, oczywiście to jest coś, czego się raczej nie dowiemy, ale ile rzeczy zmieniono w trakcie, jak już scenariusz był gotowy, nie? Ile scen w ogóle nakręcono innych, które były na przykład bardziej zgodne z tym, co robiła gra, ale ostatecznie uznano, że do końca. No i może kiedyś ktoś w wywiadach już jakiś czas po pierwszym sezonie zacznie dzielić się takimi historiami.
Wiecie co, pamiętajcie, że mimo wszystko w procesie powstania tego serialu, dla mnie to jest bardzo mocny argument. Ogólnie, jak tak patrzę na to, próbuję na to patrzeć szerzej i ogólnie. Brał udział scenarzysta jedynki. Nie reżyser, ale scenarzysta.
Tak.
Więc, no i reżyser dwójki, było nie było, bo to ta sama osoba.
Tak.
Więc jeżeli Druckmann stwierdził, że takie zmiany są konieczne, ja to akceptuję. Może mi się nie wszystko podobać, mogę uważać, że pewne rzeczy zostały zrobione w grze lepiej, może mi czegoś zabrakło, może niektóre rzeczy będę uważać, że były zrobione lepiej w serialu, ale mimo wszystko jest to wola człowieka, który to wymyślił. Więc nie było tak, że HBO przyszło i nagle, w sumie nie, to nam się nie podoba, to wywalamy i tak dalej. Znaczy być może były takie rzeczy, ale w gruncie rzeczy Druckmann dowiózł swoją wizję z serialu zrobionego na scenariuszu gry, który wymyślił. No więc jak możemy się czepiać?
Nie, widać, że traktują tekst źródłowy z należytym
aż za bardzo.
Ale to nie jest case, wiadomo, jaki pewnego znanego serialu z Netflixa.
Tak. Supermana.
Tak, Supermana.
Ale pytałeś o te sceny, które jakoś bardziej w serialu właśnie...
A może wy powiedzcie właśnie, jakie wam się podobały te sceny.
Ja mam takie... poczucie, nie wiem czy to jest lepiej, ale mnie zaskoczyło i właśnie wzięło z zaskoczenia, jak Ellie dowiedziała się, że Sam jest ugryziony i w ogóle sam fakt, że ona z taką bardzo dziecięcą naiwnością uznała, że ona może mu pomóc poprzez danie mu swojej krwi, że tam nacięła sobie rękę i przyłożyła do rany. To dla mnie było takie, że ta dziewczyna, pomimo że na każdym kroku udaje, że jest totalnym badassem i no jest momentami, to jednak wciąż jest nastoletnim dzieckiem, które ma taką wizję świata, że kurde, może ja mu mogę pomóc i to na pewno ci zrobi. I w ogóle tylko jeszcze dodam, sam, który nie słyszy i komunikuje się za pomocą tego, dla mnie jest naprawdę fajnym dodatkiem.
To tak, zgodzę się. Wybacz Maciek, bo chcę się na chwilę przy tym wątku zatrzymać, ale zapytać was o coś zupełnie innej beczki. Czy waszym zdaniem, biorąc pod uwagę, że ta scena z nacięciem dłoni i próbą zmieszania krwi była w serialu obecna, Ellie wiedziała, że ona nic nie dała. Czy waszym zdaniem Ellie wiedziała, że umrze? Odbyłem wczoraj dyskusję na ten temat z moją kobietą, która uważa, że Ellie wiedziała, że umrze.
Czyli naraziła swoich przyjaciół na atak zainfekowanego. Nie ostrzegła ich.
Ale nie chodzi mi o scenę z Samem. Chodzi mi o scenę końcową. Bo ona strasznie zmieniła swoje nastawienie. Ja uznałem, jak oglądałem ten serial, że ona wiedziała, że to jest koniec podróży. Że już dalej nic poza tym szpitalem w Salt Lake City będzie.
Że Ellie wiedziała, okay, że tak, będąc w Salt Lake City, że tam umrze.
Tak, ona mi wczoraj uświadomiła, że mogło być tak i trochę mi się zaczyna to lepić, że ona wiedziała, że dla niej szczepionka jest, wiesz, kończy jej żywot.
Nie wydaje mi się. W sensie ja tego tak nie odebrałem, tym bardziej, że oni rozmawiali o tym i Ellie mówiła, że no jak już załatwimy sprawy w Salt Lake City, to pojedziemy tam, gdzie chcesz, możemy nawet na farmę z owcami i tak dalej. I jasne, można to odebrać, że to jest takie mówienie, żeby Joela podtrzymać na duchu, ale ja tego tak nie widzę, bo ona nie miała powodu, żeby uważać, że ona zginie. Dopiero lekarze to odkryli, bo powiedzieli, że przecież okej, tutaj takie są mechaniki, które rządzą tym, że ona jest odporna i potem Joel sobie zdaje sprawę jako osoba doświadczona, ej, ale przecież grzyb jest połączony z mózgiem bezpośrednio, więc what the fuck? I no, potem się dzieje sytuacja, która się dzieje, nie? Więc ja tego tak nie odebrałem, bo skąd Ellie miałaby wiedzieć,
że mi się wydaje,
ta operacja, czy też no cokolwiek, bo przecież ona mogła pomyśleć, aha, dobra, wezmą mi krew i tyle, nie?
No ale właśnie ona już wiedziała, że sama krew nie wystarczy. I pokazała to scena w Samym, dlatego chciałem się przy tym zatrzymać, bo w tej, tak jak powiedziałeś, swojej nieskończonej naiwności typowo dziecięcej, myślała, że jak wymiesza swoją krew z krwią kogoś, kto odporny nie jest, no to minus i plus da plus i jest okej. Ale ona już wtedy zobaczyła, że to nic nie da. Ja w ogóle nie połączyłem tych kropek,
i
to jest ciekawe.
I dlatego była tak smutna w ostatnim odcinku.
Właśnie to próbowała mi wczoraj moja kobieta powiedzieć, że cały ten taki grymas, który był Ellie w ostatnim odcinku, wynika z tego, że ona wiedziała, że to jest koniec. Ale taki koniec, koniec.
To ja jej nastawienie odbierałem jednak, że to jest po prostu rezultat tego, co ona właśnie sama musiała przeżyć, to co sama musiała zrobić. Fakt, że miała zostać zjedzona, fakt, że w serialu to jeszcze zostało pokazane tak, że miała zostać praktycznie zgwałcona przez Davida, po czym zabiła go w sposób no totalnie makabryczny i jakoś jej się udało uciec. To dla mnie to jest raczej takie trochę PTSD, z którym sobie musi, wiesz, poradzić i dlatego była taka zamknięta i też dlatego sobie tłumaczę, że Joel tak bardzo się starał, żeby po prostu ją, wiesz, z tego wyciągnąć, bo Joel też ma ze sobą masę doświadczeń, przez które przeszedł i to ona pomogła jemu trochę poradzić sobie z tą stratą córki, więc on stara się jej, wiesz, jakoś... Stąd ja tego nigdy tak nie odebrałem. To jest bardzo ciekawy punkt widzenia, ale no ja tego tak nie widziałem.
Jeszcze a propos tych scen, bo jeszcze Maciek się nie wypowiedział, zrobi to za chwilę, ale a propos tych scen, które uważam, że zostały zrobione lepiej w serialu niż w grze, to scena tortury, kiedy próbował się dowiedzieć, gdzie jest miejscówka, gdzie siedzi David. zrobiła na mnie dużo większe wrażenie w serialu. Mimo wszystko, że też wiedziałem, że to będzie. I właśnie to jest chyba ten aspekt samobójstwa Henry'ego i ta tortura. Przecież wiedzieliśmy, że to będzie. A jednak mimo wszystko zrobiło to na mnie wrażenie, dlatego uważam, że to były te sceny.
Ja się bardzo cieszyłem, że tam pozbyto się tego elementu gameplayowego, gdzie potem grasz jako Joel, przedzierasz się przez tłumy ludzi z miasteczka, czy też z wioski i dopiero docierasz na miejsce, no, gdzie wszystko płonie. Ale tutaj to było dla mnie o tyle lepsze, bo Joel w momencie, kiedy tam dotarł, cały czas było widać, że on jeszcze nie doszedł do siebie, nie? Więc ten typ nie przeszedł właśnie przez 40 ludzi, których musiał zabić i o nie, jednak mnie coś boli, tylko gość faktycznie dotarł do tego miasteczka, znalazł tą dziewczynę, ale cały czas widzisz, że to nie jest tak, że on już cudownie ozdrowiał, bo tam sobie meda skraftował.
No
nie?
Tak, tylko pytanie, co się stało z ludźmi. Niestety ale serial to coś jakoś pomija.
Tylko, że tutaj to zostało ujęte tak, przynajmniej tak to widzę, że oni wysłali na znalezienie tej grupy, w sensie, że to Ellie z kimś tam, no ale znaleźli Ellie, nie znaleźli kogoś innego, no dobra, no to nara, tam zostały pojedyncze osoby, nie? Ale też nie ma takiego... nigdzie nie zostało powiedziane, że całe to miasteczko, wiesz, poszło szukać.
No właśnie, oni... dlatego pytam, bo poszło szukać tak naprawdę 5 osób.
No, tak, w tym Troy Baker. To.
Tak. I nagle wpada Joel, Ellie walczy z Davidem i w sumie nikogo nie ma. Znaczy, tak pod Częstochową.
Tak, ale to też jest trochę, wydaje mi się, interpretacja tego miejsca w formie serialowej, gdzie widziałeś tę scenę, gdzie masa ludzi siedzi w tej nazwijmy to, jadłodajni i większość z tych ludzi to są zwykli cywile, to nie są uzbrojeni faceci gotowi do tego, żeby zaraz wycinać innych, nie?
No.
Więc tu jest czasem to, że ja też się na tym łapię, że mieszają mi się dwie rzeczywistości, w sensie serialowa i growa, a one są czasem jednak odrobinę różne, ale na tyle różne, że no wywołują trochę inne odczucia.
Piję do tego dlatego, bo miałem takie wrażenie, jak skończył się ten odcinek, na który zresztą bardzo liczyłem, szczerze. To on jest drugim najwyżej ocenianym w ogóle odcinkiem na IMDb. Co mnie nie dziwi. Pierwszym oczywiście odcinek z Henrym i Samem. Co też mnie nie dziwi. A najsłabiej jest Left Behind.
Co też nie dziwi.
Pomiędzy gdzieś tam jest odcinek trzeci, ale powiedzmy, że tutaj ocena w ogóle nie jest miarodajna, bo zagłosowało chyba na IMDb, jak patrzyłem, na to 200 tysięcy osób. Ewidentnie tam bombing był masakrum.
No, w obie strony na pewno. W sensie, jak się zaczął review bombing negatywny, to potem ludzie podbijali ocenę, żeby...
Dlatego, że wyciągnął nawet 8, bo to taką ocenę ostateczną się zamknęło, to uważam za duży sukces. Ale wracając do tego odcinka, jak sobie potem myślałem o tym, jak w moim takim idealnym wyobrażeniu mogłoby się to skończyć, to po prostu, że ci ludzie patrzą, jak oni odchodzą. To znaczy, że ten ciemiężyciel w sumie, ten preacher, tak, ktoś, kto jest szefem, nie jest dla nich osobą, za którą warto umierać. I to by zrobiło na mnie dużo większe wrażenie, gdyby na przykład zebrała się wokół nich, wokół tej jadłodajni, jak to ładnie ująłeś, grupa ludzi, która po prostu patrzy, jak Joel i Ellie odchodzą. Ale to jest taki szczegół, znaczy, życzeniowa postawa.
Fakt, teraz też nad tym się głębiej zastanawiając, to, że nie pojawił się żaden cywil, żeby zobaczyć, dlaczego płonie im chata,
dokładnie,
jest zaskakujące. Z drugiej strony ta sekwencja w grze samej trwała dłużej, bo tam był gameplay, gdzie trzeba było z Davida ze 3 razy zajść i ten. A tutaj to się zdarzyło mimo wszystko dość szybko. Jasne, ktoś powinien był przybiec, zobaczyć, że coś płonie. Ale to była znacznie krótsza sekwencja niż ten. No i właśnie potem fakt, że wycięto kompletnie ten element, jak Joel ją tylko znalazł i odchodzą i nagle jest już potem Salt Lake City w kolejnym odcinku, to tak samo jak i w grze, tak samo w serialu mi brakuje. Ale Maciek, twój jakaś scena, która bardziej ci się podobała w serialu?
To jest z ostatniego odcinka i ta różnica wynika jakby z różnicy medium między grą a serialem.
A o której scenie mówimy?
Mówimy o tej, w której Joel masakruje obsługę szpitala. W serialu wydaje mi się zdecydowanie bardziej przemawiające, dlatego że w grze ty kierujesz Joelem i strzelasz, więc niejako traktujesz przeciwników jako po prostu przeciwników, tak jak w każdej innej grze.
Który wyciąłeś przez ostatnie kilka godzin
tak,
masę.
Dokładnie. No. A tutaj widzisz Joela, który idzie i strzela do kręczących ludzi albo do poddających się żołnierzy, do żołnierzy, którzy leżą bezbronni i on im strzela w głowę. Więc widzisz człowieka, który jest absolutnie owładnięty już po prostu pożogą.
Ale jaki zimny zabójca był z niego w ogóle.
Znaczy,
w
tak,
tej scenie.
I dlatego też wtedy sam fakt, że on Marlene też nie daje przeżyć.
Ale to wiemy z gry.
Znaczy, wiemy z gry, ale chodzi mi o to, że te sceny faktycznie są mocne przez to, że nie widzieliśmy go w takim stanie, bo był ten moment tortur, gdzie była ta, powiedzmy, twarz, dawna twarz Joela, który wiemy, że ma historię, z której nie jest dumny. No i sytuacja finałowa. No to jest racja. To było...
No zgoda. Nie pomyślałem o tym, ale faktycznie to takie już takie mechaniczne wręcz zabijanie, nie? Bo ci goście to tam padają jak muchy. Oczywiście tam widziałem jakieś już komentarze negatywne, że o, zabijał ich wszystkich jak leci, a nikt go nie trafił nawet i coś tam. Ale chodzi o to, że cała ta sekwencja, gdzie faktycznie czasem jednym strzałem, że koleś się poddaje, odkłada broń i tak musi zginąć. No, to robiło wrażenie, to fakt, zgodzę się.
Także no generalnie myślę, że opinia, co by nie mówić, nawet jeśli ma się jakieś uwagi, to po prostu jest pozytywna, bo to jest bardzo dobrze zrobiony serial. Jest coś w tym, że materiał źródłowy, czyli cały scenariusz, był po prostu na tyle dobry, że mimo wszystko ciężko to było skopać, i bardzo dobrze, że dostał, że tam nastąpiła ta współpraca gościa, który siedzi po prostu w serialach, no bo Craig Mazin, który zrobił przegenialny Czarnobyl, to uważam, że faktycznie to był dobry wybór. I gościa obok tego, który zna materiał źródłowy, bo sam go pisał i sam go współtworzył. Także połączenie tego okazało się być takim, no kurde, naprawdę, naprawdę dobrym sukcesem, bo z drugiej strony mamy też taki serial jak Mythic Quest na Apple TV i on, no to nie jest ten poziom jakości w jakikolwiek sposób, więc to nie chcę porównywać, ale chodzi mi o sam fakt, że serial był współtworzony z Ubisoftem, też dał jemu pewnego realizmu, to znaczy jasne jest to jakiś tam przekręcone pod to, żeby to było zabawne, ale pewne rzeczy po prostu działają i jak wiesz, chociaż minimalnie, jak się gry tworzy i nagle obserwujesz studio, które to robi, to ty czujesz, no, że oni wiedzą, o czym mówią, czyli jednak ktoś im podpowiadał dobre rzeczy. Tak samo tutaj ekipa z Naughty Dog na pewno była nieocenioną pomocą do zrozumienia materiału źródłowego.
No to jest jeszcze jeden aspekt, że HBO nie związało im rąk. Bo jednak w tej grze są dość mocne sceny. Nawet dodanie tego bardzo małego detalu w tej scenie z Davidem już końcowej, gdy po prostu dostajemy jawną sugestię, że on by ją jeszcze zgwałcił wcześniej chętnie. Tego w grze w ogóle nie było. Jest dowodem na to, że chcieli pokazać ten świat mega brutalny. To jest jeden z aspektów, który uważam za bardzo okej w kontekście tej całej historii, bo i scena tortur, i scena z Davidem, w ogóle ten sam fakt, że ludzie jedzą ludzi, nie? Tu trochę można było bardziej jeszcze pojechać. Mam wrażenie tutaj, że gra zrobiła trochę lepszą robotę, bo Joel widział te zwłoki dosłownie przez... My widzieliśmy te zwłoki razem z Joelem przez dosłownie parę sekund. One gdzieś tam były w tle. A w grze mogliśmy się przyjrzeć temu wszystkiemu procederowi dość konkretnie. Nie? Ale że jednak nie, jeszcze wrócę do tego, że HBO nie powiedziało tego nie blokowało ich. To jest chyba jeden z głównych takich aspektów, które uważam, że przyniosły sukces.
Znaczy tak, bo w momencie, kiedy porównamy to do wspomnianego już tutaj Wiedźmina, nawet sam fakt, że Wiedźmin uznał, dobra, żeby było dorośle, to po prostu pokażemy rozebranych ludzi i tyle. W momencie, kiedy Last of Us w ogóle nie idzie w te obszary, bo idzie w powagę, idzie w brutalność, idzie w brud tego świata w sposób czasem na tyle sugestywny bez pokazywania czegoś, że kurde, aż cię skręca. Tutaj gracze, oglądając właśnie ósmy odcinek i scenę, jak kobieta przychodzi z pokrojonym mięchem i kładzie to wszystko i jest, pada pytanie, i jest pytanie, co to jest? No i tam pada hasło, że to jest venison, nie pamiętam, jak się to przekłada na polski. I ty tak na to patrzysz, znając tę historię, i się zastanawiasz, czy to jest pokrojony człowiek, czy to jest jednak faktycznie upolowana jakaś tam sarnina, czy inne coś. I to jest takie, fuj.
A myślicie, że, tak już przechodząc trochę do dwójki, myślicie, że kij golfowy zostanie zastąpiony czymś, co bardziej...
Nie. Nie wydaje mi się.
W ogóle podoba mi się podejście Druckmana, który ma podejście mam was w dupie. I to, co sobie o tym myślicie wszystkim. Hejt, jaki się wylał na dwójkę, jest dla mnie kompletnie niezrozumiały, szczerze powiedziawszy. Był to element historii, tak zdecydowano. Oczywiście nie musi nam się to podobać, ale ten hejt jest za duży. Ale pije do czegoś innego. Postawa Druckmana, który po prostu mówi I don't care, nie? Jeśli chodzi o cały hejt. I taka już teraz... sugerowanie, że będzie dość wiernie. Z drugiej strony Mazin powiedział chyba, że będą też radykalne zmiany i pytanie jest zasadne, czy w ogóle scena z Joelem będzie, bo ja mam wrażenie, że nie będą chcieli golfa zrobić zbyt szybko. Ogólnie jak myślę teraz o drugim sezonie.
Wiesz, myśmy mieli takie rozkminy wcześniej, zanim informacja padła, że dwójka będzie w drugim i trzecim sezonie. Mieliśmy takie rozkminy, że dobrym miejscem na drugi sezon byłoby umiejscowienie gry między jedynką a dwójką, umiejscowienie serialu między jedynką a dwójką, żeby opowiedzieć więcej historii. Że zanim dojdziemy do momentu, gdzie pozbywasz się Joela, żeby było coś więcej. I teraz... No opcji jest kilka, bo jeśli faktycznie dwójka podejmuje, w sensie drugi sezon podejmuje dwójkę, ja myślę, że oni jednak zachowają przynajmniej ten początek w taki sam sposób i to będzie też inaczej odebrane przez ludzi, bo tak jak mówisz, Maciek, o Joelu, który zrobił totalną sieczkę pod koniec pierwszego sezonu i ci ludzie nie gloryfikują Joela aż tak bardzo. Jak gracze. W sensie ja mam taki odbiór, że wiemy, rozumiemy, dlaczego on to zrobił, bo chciał uratować Ellie, ale pokazano wprost, że to jest po prostu jak trzeba, to jest morderca. Tak. Więc pokazanie go w ten sposób otwiera ci drugi sezon, że jeśli poznajesz Abby, ty niekoniecznie będziesz od razu negatywnie nastawiony do Abby kompletnie. W sensie też trochę zrozumiesz, dlaczego ona robi to, co robi. I to może być bardzo wpływające na odbiór tej postaci. No a druga sprawa, że tak samo jak gra zastosowała po prostu retrospekcję z Joelem, którego było przecież mimo wszystko dość dużo w dwójce, to tutaj można zrobić dokładnie to samo, nie?
A też wiemy, że minęły 4 lata, to raz, tam można jeszcze coś upchnąć. W końcu będzie siedział nad tym scenarzysta, no. Więc kto wie. Druga sprawa jest taka, że może błędnie wychodzimy z założenia, że akcja będzie się skupiać na Jackson. Jackson może być, ale już w tych początkowych odcinkach, nie wiem, jednym, dwóch, może być po prostu pokazany proces, jak Abby dociera do Jackson.
Wyobraź sobie, że zaczyna się dwójka i przez pierwsze 3 odcinki nie spotykasz w ogóle Joela i Ellie, tylko poznajesz Abby w ogóle.
Myślę, że oni to wymieszają właśnie po to, żeby kulminacyjna scena tego prologu odbyła się w niezmienionej formie, ale ona odbędzie się moim zdaniem nie już w pierwszym odcinku. Tylko dopiero, nie wiem, w drugim, trzecim. Coś tam będzie wrzucone jeszcze pomiędzy. Może droga Abby, może będzie pokazana scena, jak Abby odkrywa ciało Jerego.
Znaczy na pewno gdzieś to w jakiejś formie musi zostać pokazane.
To było tylko, czy w grze, tylko bardzo późno, nie?
Tak, bo to poznaliśmy chyba dopiero zaczynając grać jako Abby, nie? To tam się gdzieś pojawiał ten wątek jej jako młodej dziewczyny właśnie w Salt Lake City i jak tam, pamiętam, była też retrospekcja, jak weszła chyba na kłótnię Jerego z Marlene.
Do tego gabinetu, z którego potem ukradła obraz.
Także dużo, dużo rzeczy. No ale dobra, o dwójce pewnie jeszcze kiedyś może będziemy kminić bardziej. Na ten moment zostało nam takie dziennikarskie zwrócenie uwagi na wszelki wypadek, gdybyście na to nie trafili, że od twórcy trzech ważnych ról z gry pojawili się w serialu. No i
Czterech? No czterech, jeszcze Marlin, nie zapomniałem.
No tak, przepraszam, to jest oczywiście, to jest bardzo ważne, bo to jest jedyna aktorka z gry, która po prostu była aktorką głosową, no ale też ona odgrywała w mock-upach wszystkie sceny.
No
która
i użyczyła
się...
też swojego wizerunku. No.
Tak, i pojawiła się w serialu, więc masz rację, cztery, to także to jest przykład bardzo oczywisty. No, w ósmym epizodzie pojawił się Troy Baker, czyli głos Joela z gry. Było to dla mnie super zabawne, no bo Troy Baker generalnie jest bardzo dobrze wyglądającym facetem, zawsze bardzo zadbanym ze swoimi super fryzurami i tutaj gra takiego totalnie żulowatego, bezdomnego, już nawet nie pamiętam jak na imię tutaj.
James,
tak, Jamesa grał, to prawda.
Bardzo, bardzo fajna postać, cieszę się, że ją wprowadzono. I...
Znaczy James był w grze,
ja wiem, ale chodzi
tylko
mi o to, że
w takiej formie.
W serialu w tej formie, że go wprowadzono. Uważam, że bardzo dobre cameo i w ogóle fajnie zagrał tę postać.
Tak, zagrał to bardzo, bardzo dobrze i pamiętam, trochę się uśmiechałem pod nosem, jak go zobaczyłem właśnie w takiej roli, w takiej bardzo niespodziewanej. No obok tego mamy Ashley Johnson, która w dziewiątym epizodzie gra w retrospekcji matkę Ellie. Więc to jest
zamknięte koło już.
Tak,
jest, nie?
I to jest dla mnie w ogóle rzecz, która mnie super jakoś wywołała też kolejny uśmiech na twarzy, bo ja w momencie, jak dowiedziałem się, kto zagra Ellie, w sensie, że Bella Ramsey będzie grała Ellie w serialu, to ja tak spojrzałem na to i mówię, kurde, ona jest podobna do Ashley Johnson, po prostu tak zupełnie odrobinę gdzieś widziałem podobieństwo, skojarzyło mi się po prostu jakieś konkretne zdjęcie na konkretnym etapie życia Ashley Johnson z jakąś pewnie konkretną fryzurą, gdzie stwierdziłem, a wyglądają trochę podobnie. I oczywiście na bank casting Bella Ramsey nie był dlatego, że jest podobna do Ashley Johnson, która stwierdzono, że będzie matką. Kompletnie nie o to chodzi, ale taki gdzieś tam drobiazg. No i zaskakujące, w dziewiątym epizodzie w scenie na sali operacyjnej pojawiła się za maseczką schowana Laura Bailey, czyli głos Abby z drugiej gry. Także to też takie w sumie miłe cameo, no ale już wiemy w takim razie, że Laura Bailey nie będzie grała Abby w drugim sezonie, ale bardzo mi się podobało to, co Ufa mówiłeś, że znalazłeś już casting dla Abby w internecie.
Znalazłem tak zwanego mema, w którym przedstawiono casting postaci do drugiego sezonu i...
Tak, to jest totalnie idiotyczne, ale bardzo mi się podoba.
I tam były zdjęcia prawdopodobnych, nawet podobnych postaci, wizualnie głównie, bo z reguły jak powstają tego typu obrazki, to liczy się, kto mógłby zagrać Geralta, to...
Ktoś, kto
jest podobny do Geralta na tej zasadzie, nie? No i tutaj były też takie wymienieni aktorzy, 50% z nich to nawet nie wiem, kto to jest, a rola Abby przypadła Dwayne'owi Johnsonowi, znanemu jako The Rock. No więc...
Tak, bo ponieważ internet jako, że był bardzo nabijający się z muskulatury Abby.
Bardzo? Tak, to masakra.
Nie dziwię się, że The Rocka do tego wsadzono. Ale nie, myślę, że nie będziemy się jakoś specjalnie zastanawiać nad castingami drugiego sezonu, bo jest na to zdecydowanie za wcześnie. Chociaż zakładam, że HBO, jeśli nie ma wybranych jeszcze aktorów, to jest na etapie finalizowania tych...
Jest taka aktorka, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa, nagrała, tylko już pewnie jest za stara. Znaczy na pewno jest za stara. Nagrała w jakichś filmach w latach 80. taka blondynka, to która jest w miarę podobna do tej wizualnie z twarzy. Do Abby z gry. Cały czas jak grałem w The Last of Us 2, to miałem przed oczami tę aktorkę, która nawet nie wiem, jak się nazywa.
Ja myślę, że oni w ogóle nie będą szli, nie będą się kierowali podobieństwem
nie mogą
do postaci.
Raczej, bo Ellie w serialu jest zdecydowanie drobniejsza niż Ellie z gry i to jest...
Tak, ale też w ogóle inne, wiesz, inne rysy twarzy i tak dalej.
I one mają się bić, walczyć non-stop, więc...
A znaczy ja myślę, że Abby mimo wszystko zostanie zachowana idea takiej dziewczyny, która po prostu postanowiła, że w ramach swojej zemsty ona musi być na to gotowa i wiesz, mm-hmm. i się tak. dopakuje.
Ona ja 4 myślę, lata że... trenowała, to też nie
jest. Dopakują tak, Eli?
Ja myślę, że... Znaczy, wydaje mi się, że nie, bo nawet w dwójce Eli jasne jest dziewczyną nie taką super drobną, ale ona też nie jest jakoś, wiesz, nie wiadomo jak zbudowana potężnie, więc
no, bo
sama...
tam ciuchy trochę robią też robotę, pamiętaj o mm-hmm. tym, bo w serialu Eli praktycznie cały czas chodzi w takich ciuchach, które są za duże, tak jakby yep. na nią.
Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale myślę, że podobieństwem jakby wizualnym nie będą się w ogóle sugerować, tylko po prostu wybiorą aktorkę, która sprawdzi się w tej roli. Ja, mnie nie przychodzi nikt do głowy na tym
Arya
etapie.
Arya Stark. Maisie Williams.
Żeby jeszcze doprowadzić do spotkania gry tak. o Tron. Trzech aktorów z Gry o Tron w głównych rolach w Last of Us.
Myślę, że ten casting to byłby bardzo hejtowany.
Ale nie, serio nie wiem. Tym bardziej, że to musi być dziewczyna mniej więcej w wieku Eli, więc no, musi być to chociaż trochę podobna, jeśli chodzi o poziom wieku do Belly Ramsey, nie? Także to też pewnie
znaczy,
ogranicza
w sumie
trochę.
Musi, nie musi, to nie ma żadnego
znaczy,
znaczenia.
Jasne, można zawsze zmienić ten drobiazg, że na przykład dziewczyna będzie starsza po prostu. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest akurat wątek, który też był ważny, że ona też jako dziewczyna jest młoda, jest świadkiem tego, co zrobiono jej ojcu, nie? Więc zobaczymy. W każdym razie, podsumowując dzisiejsze nasze rozkminy, które oczywiście wyszły we wszystkie możliwe strony, jakie się tylko dało, ale no w sumie przy tym serialu jest o czym rozmawiać, tutaj zostawimy, postawimy kropkę w naszych wypowiedziach. Zostawimy wam miejsce w komentarzach, żebyście podzielili się waszymi odczuciami, ale przede wszystkim w kontekście tego, jak odbieracie ten serial jako adaptację gry i czy w naszym stwierdzeniu, że to jest przede wszystkim dobra adaptacja cutscenek, a nie gry, czyli a nie gameplayu, czy jest w tym trochę prawdy, czy na przykład się z nami kompletnie nie zgadzacie.
No i też dobre pytanie jest takie, czy tak naprawdę ta gra była tam potrzebna, w sensie ten to gameplay, prawda. Bo czy nie lepiej, czy dlatego The Last of Us nie jest też bardzo dobrą adaptacją, bo nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, mm-hmm. właśnie dlatego, że grą nie próbowała być. Większość adaptacji gier ma problem z tym, że chce pokazać grę.
I totalnie wyobrażam sobie sytuację, gdyby zrobiono Last of Us 10 lat temu, gdzie jeszcze w pamięci świeżo zostaje film Doom i nagle mamy sekwencję z nadramienia, w której oglądamy Joela, który się kłóca za przeszkodami, rzuca cegłami czy tam butelkami.
Albo kraftuje na szybko.
Tak, szybki crafting z taśmy klejącej, nożyczek i czegoś.
Właśnie,
jeszcze,
żadnego nie? craftingu nie było. Chodził nie tylko wiem. Z rewolwerem w zasadzie. No i miała jeszcze broń długą, ale ludzie na to zwracali uwagę w ogóle na początku w serialu, bo wiadomo, co tydzień był odcinek nowy, że już rozkminiono, że skoro w serialu chodził z rewolwerem, głównie w łapie, to bronią jego wyboru z gry jest rewolwer. I widziałem taki wątek, że ktoś tam chciał odpalać grę i będzie grał tylko rewolwerem teraz. To w zasadzie to jest po prostu absurdalne. Ale spoko. No nie było warsztatów, nie robiliśmy pukawek.
Taki tak. 30-sekundowy montaż z close-upami Eli, jak ona tam dłubie w broń.
Nie ma craftingu, więc tumiki z butelek dopiero w dwójce. Zobaczymy.
Ja czekam tylko na drugi sezon, żeby zobaczyć scenę retrospekcji urodzin Eli i lotu w kosmos.
Oj tak.
Ja jestem ciekaw, jak to zrobią, bo brakowało mi w Left Behind. Znaczy nie wiem, jakby to można było przedstawić dobrze, ale sceny, która była w grze, gdzie Eli sobie musi wyobrażać, jak gra na automatach, bo to była taka kultowa scena z Left Behind, której no, może się nie dało dobrze zrobić w takim medium.
Znaczy Druckmann powiedział, bo w ogóle warto tutaj jeszcze na koniec powiedzieć, że jak ktoś jest troszkę bardziej zainteresowany tym serialem, to po pierwsze, po każdym odcinku wychodziły i one są na YouTubie bez problemu dostępne, takie krótkie wypowiedzi aktorów, autorów na temat tego odcinka. To są takie materiały, które mają około 10 minut, z reguły mniej niż 10 minut, ale też po każdym odcinku wychodził podcast, który prowadził Troy Baker.
Tak.
Warto posłuchać, bo bardzo dużo rzeczy jest omawianych stricte dotyczących każdego odcinka. Dlaczego takie wybory były, dlaczego postanowiono zmian takich dokonać i tak dalej. Myślę, że one dość dobrze rysują też obraz tego, co Mazin i Druckmann chcieli osiągnąć. Mhm. I to jest bardzo fajne, ale kompletnie ujął mi odcinek, w którym Troy Baker rozmawia z nimi o odcinku, w którym wystąpił. To po prostu polecam, czyli ten kultowy odcinek.
Muszę posłuchać.
Kultowy odcinek to nie, ale że no, kultowa scena dobry. Z Davidem.
Tak, dobrze. To w takim razie, w tym miejscu kończymy. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom za dzisiejsze rozmowy. No i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć. Opa.